Szczęść Boże! Dzień dobry, ksiądz Mariusz Sokołowski. Wyruszam w podróż, płyną Państwo ze mną? Tak? Doskonale. Zapraszam na pokład. No to płyńmy, niech nas fale niosą po mapie.
Dzień dobry, witam serdecznie, cześć, szczęść Boże. Tymi różnymi pozdrowieniami witam się z Wami, drodzy, w kolejnym naszym podcaście z cyklu Mapa. Dzisiaj zabieram Państwa do Holandii. Nie wiem, czy Państwo tam byliście, pewnie wielu z Was tam było, ale jak zawsze chcę przekazać kilka takich ciekawostek. Mam nadzieję, że będzie interesująco. Płyńmy. Ja w Holandii byłem, bywałem, ale w Holandii też mieszkałem. Mam taki bardzo naprawdę takie śladowe wydarzenie, taki wręcz epizod pobytu, mieszkania w Holandii. Tam posługiwałem Polonii, bardzo króciutko, przez kilka tygodni dojeżdżałem do Rotterdamu z Niemiec, a potem ponad miesiąc mieszkałem w Rotterdamie, dopóki nie przyszła decyzja, żeby podjąć inną funkcję, ale wtedy mogłem troszeczkę bardziej się z tą Holandią, z Rotterdamem zapoznać. Natomiast tak naprawdę Holandia to pierwszy kraj w moim życiu, który odwiedziłem poza Polską. Byłem wtedy młodym chłopakiem jeszcze w szkole podstawowej, kiedy w 1993 roku, a więc bardzo dawno, lata świetlne temu, razem z moją mamą i bratem pojechaliśmy odwiedzić mojego tatę, który pracował w Holandii na stoczni. Była to wyprawa, która wiązała się z wieloma emocjami, bo po pierwsze załatwienie paszportu, pierwszego w życiu, wyjazd małym busem z taką prywatną firmą przewozową, wyjazd poprzez całą Polskę, granica polsko-niemiecka, kołbaskowo, śmialiśmy się z bratem, że taka nazwa, czemu nie parówkowo, a właściwie kołbaskowo. Potem Niemcy, no to właściwie pierwszy kraj, ale to był tylko kraj transferowy. No i wiele godzin jazdy przez te Niemcy, szerokie autostrady i pamiętam co chwilę tablicę z napisem Ausfahrt. I myślę sobie, co za duże miasto, ciągle to miasta, Ausfahrt. Potem zrozumiałem, że to jest po prostu zjazd z autostrady. Wjechaliśmy do Holandii i było Uit, nie wiem jak to się czyta do dzisiaj, Uit, króciutkie już. To już wiedziałem, że raczej nie miasto, ale zjazd z autostrady. Pamiętam w Holandii też bardzo dobre drogi, autostrady i przynajmniej tak jak kojarzę, to wszędzie były oświetlone drogi. Nocą jechaliśmy poprzez Holandię, to nie jest taki duży kraj. I wszędzie były oświetlone drogi. Pamiętam wtedy jako chłopiec z podstawówki zachwycony byłem ruchomymi schodami. Ja nie wiedziałem, że takie są rzeczy. Z góry na dół z bratem zjeżdżaliśmy i na dół, i do góry, i na dół, i do góry. Pamiętam też dużo narkomanów na starym jeszcze dworcu w Rotterdamie. No ale pamiętam dużo motocykli, pamiętam jachty tam przy stoczni, gdzie tata pracował, jachty, ilu tych Holendrów miało żaglówki, czy wprost takie większe jakieś łodzie, piękne, żaglowe, jachty. To robiło w nas duże wrażenie. Poznałem wtedy Rotterdam, Vlissingen, takie miasto, Den Helder. To takie było kilkunastodniowy wyjazd właściwie do Holandii. I potem nie mogłem się spodziewać, że minie wiele lat, zostanę księdzem i do Holandii wrócę. Jaka jest ta Holandia? Co Państwo o niej wiedzą? Co ja się dowiedziałem? Zostańcie Państwo ze mną. Holandia jest ładnym krajem, naprawdę jest zadbanym, jest tam bardzo czysto. Mnie zawsze urzekały te wioski holenderskie, takie zadbane, takie czyściutkie. Holandia jest krajem mniejszym od Polski 6 razy, ma 17 milionów mieszkańców. Sama nazwa Holandia pochodzi od staroniderlandzkiego języka holt, lesisty, i drugiego słowa land, czyli kraj, holtland, czyli Holand. Czyli Holandia, lesisty kraj, dużo zieleni. Kraj, który w 1/4 jest położony poniżej poziomu morza. Tam jest naprawdę depresja, ale rzeczywiście kraj jest nawodniony, mają dużo tych kanałów. Holendrzy potrafią tę wodę wykorzystać bardzo mocno. Kraj, który, jak powiedziałem, leży w depresji, ale też, pamiętam, czytałem taki przewodnik kiedyś, kiedy wybierałem się do Holandii, i pierwsze właściwie zdanie było w tym przewodniku, nie wiem dlaczego, przewodnik turystyczny, a było napisane, że dużo Holendrów cierpi na depresję. Jak dobrze wiemy, kraj chociaż jest chrześcijański, no to tam już ten kościół prawie leży na łopatkach, a jest tam eutanazja, jest tam aborcja, i ludzie, chociaż są zamożni, bogaci, dobrze ustawieni tak materialnie, finansowo, to potem po osiągnięciu pewnego jakiegoś tam statusu w życiu odczuwają bezsens tego życia. Stąd mówi się, że dużo ludzi cierpi na depresję, jest dużo samobójstw niestety. Tak mi się skojarzyło po prostu z tym geograficznym wymiarem Holandii, że leży w depresji. Ale z drugiej strony Holendrzy są otwarci, są radośni. Tak myślę, nie wiem, takie jest moje spostrzeżenie. Te domki holenderskie mają bardzo duże okna. Jak Państwo zauważą, te okna nie są zasłonięte żaluzjami, jakimiś, nie wiem, firanami, zasłonami. Jakby się niczego nie bali. Ktoś mi wytłumaczył, że to wynikało z tego, że oczywiście kraj Holandia leży nad wodą i dużo było tych żeglarzy, marynarzy, i dużo wtedy tych kobiet zostawało w domu, zajmowały się gospodarstwem, domem. No i żeby nie podejrzewano takiej kobiety, której mąż jest na wodzie, na morzu, że ona gdzieś tam ma na boku kogoś, ona niczego się nie kryła, niczym się nie wstydziła i każdy mógł zajrzeć do jej domu przez to wielkie okno, co ona tam robi, że jest sama, że się krząta przy kuchni, że pomaga dzieciom w lekcjach, nie wiem, w innych tam działaniach. Nikt obcy, żaden inny mężczyzna do niej nie przychodzi. To taka miała być transparentność, przeźroczystość. I te okna dzisiaj są rzeczywiście takie wielkie, odkryte. Faktycznie można zajrzeć, aż takie wydaje nam się to krępujące. Można zobaczyć, jak ludzie mieszkają. Też nie ma płotów. W bardzo wielu miejscach przy domach nie ma płotów. Jak u nas wysokie płoty, jeszcze ogrodzenia różne, tego tam po prostu nie ma. Więc czuje się taką otwartość, chociaż Holendrzy chyba nie lubią Niemców i zresztą z wzajemnością. Miałem takie doświadczenie moich znajomych Niemców, którzy przyjechali do Holandii i zaczęli ładnie mówić po niemiecku, a Holender, który na pewno zna niemiecki, powiedział po holendersku: witamy w Holandii. Jakby chciał dać do zrozumienia, tutaj jesteśmy na naszym terenie, tutaj mówimy w naszym języku. Niemniej ja Holendrów polubiłem. Holandia ma 12 prowincji, powiedzielibyśmy takich 12 województw. Też ma swój kawałek ziemi na Karaibach, bo przecież Holandia to był kraj też kolonizatorski. Zresztą misjonarski. Kiedyś też Holandia wysyłała bardzo wielu misjonarzy na misję. No, co się stało z tym kościołem? Przykro mówić. Duże miasta. Żadne z dużych miast holenderskich nie ma miliona mieszkańców, ale kiedy się policzy całą aglomerację, te takie, powiedzielibyśmy, satelity, małe miasta, miasteczka otaczające wielkie miasta, Amsterdam, Rotterdam, Hagę, to będą to oczywiście miasta, które mają powyżej miliona mieszkańców, licząc oczywiście tamte przyległe małe miasteczka. Miasto które najbardziej poznałem, to Rotterdam, 600 tysięcy mieszkańców. Cała aglomeracja to około 6,7 miliona mieszkańców. A w okolicy Rotterdamu, proszę Państwa, ze statystyk wynika, że mieszka, przynajmniej jeszcze te 2-3 lata temu, mieszkało około 100 tysięcy Polaków. Też bardzo młodych Polaków, którzy pojechali tam do pracy, trudnić się przy różnych szklarniach, przy pomidorach, przy tulipanach, bo przecież Holandia kraj tulipanów, jak najbardziej, ale nie tylko, ale nie tylko. O tym jeszcze opowie mój specjalny gość, pani Michalina Małolepsza, o niej jeszcze będzie później, która swoim talentem dzieli się i robi to, co lubi. Kiedy byłem w Rotterdamie, kiedy mieszkałem na przełomie roku 2015-2016, to straszono mnie, że jest to miasto muzułmańskie, bo faktycznie 14 meczetów. Wtedy mówiło się już głośno, że prezydentem czy burmistrzem Londynu został muzułmanin, jak to możliwe, ale już od 2014 roku w Rotterdamie burmistrzem czy prezydentem tego miasta jest muzułmanin Ahmed Abu Taleb, dobrze chyba przeczytałem to nazwisko, trudne, i faktycznie tych muzułmanów jest bardzo dużo. Moją uwagę zwróciło to, że jest brudno w Rotterdamie. No niestety jest brudno. Nie było tam jakichś zamachów terrorystycznych jak w Niemczech z powodu muzułmanów, ale ich tam jest bardzo dużo. Nie wszyscy Polacy mieszkający tam, a też Holendrzy czują się na pewno bezpiecznie. Natomiast samo miasto jest piękne. Bardzo piękne miasto z potężnym, jednym z największych na świecie portów, Europort, który, proszę Państwa, ciągnie się 40 kilometrów. Kiedy jest się w Rotterdamie, to trzeba wejść na Euromaszt. Wysoko, może tam na wysokościach spożyć kawę w kawiarni i popatrzeć na całą panoramę tego potężnego, pięknego miasta. Na uwagę zasługuje nowoczesny dworzec kolejowy, inny niż ja spotkałem w 1993 roku. Trzeba przejść się, przejechać, no i sfotografować na tle słynnego, pięknego, nowoczesnego mostu Erasmusburg. No i oczywiście też poznać architekturę bardzo nowoczesną, tak zwane cube houses. To są takie nowe mieszkania, domki zawieszone na takich, jak to powiedzieć, słupach, przekręcone o 45 stopni. Dziwna, nowoczesna całkiem architektura, ale która skupia uwagę turystów, a też tego świata architektów, na pewno zasługuje na uwagę, na pewno zasługuje na to, żeby tam być i to przynajmniej zobaczyć. Mnie miasto się bardzo podobało, żyło mi się tam dobrze, spotkałem bardzo wielu dobrych ludzi i jestem wdzięczny za tamten czas i Panu Bogu, i dobrym oczywiście ludziom. Mniej poznałem Amsterdam, który jest stolicą, ale konstytucyjną, bo tą administracyjną, tą właściwą jest Haga. Haga ma około 500 tysięcy mieszkańców. Tam jest siedziba rządu, parlament, też siedziba rodziny królewskiej, a Amsterdam, który jest najliczniej chyba odwiedzanym miastem w samej Holandii, to miasto mające 850 tysięcy mieszkańców. To 160 kanałów. Mówi się, że jest to Wenecja Północy. A ile tam jest muzeów? Tak policzyłem z przewodnika, około 50 muzeów. Oczywiście Muzeum Rembrandta, słynnego malarza holenderskiego, Van Gogha. Muzeum Anny Frank, o niej zaraz jeszcze powiem. Muzeum Narodowe Rijksmuseum, gdzie są właśnie dzieła tych wspomnianych malarzy, Van Gogha, Rembrandta i Jana z Delft, który stworzył słynny, czy namalował słynny obraz Dziewczyna z perłą. No właśnie, jak już jesteśmy przy tych malarzach, to może dwa słowa o nich. niewątpliwie trzeba zacząć od Rembrandta van Rijna. To jest malarz XVII-wieczny, ale nie tylko malarz, bo i rysownik, i grafik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych w świecie malarzy i takich znanych malarzy złotego wieku, który przypada na Holandię, okresu, gdzie kultura, gdzie nauka, gospodarka i też potęga militarna Holandii osiągała swoje niewątpliwie apogeum. Rembrandt zostawił po sobie 300 obrazów, około 300 grafik, 1000, nawet do 2000 różnych rysunków, ale też lubiał malować autoportrety. Tych zostawił około 100. Mówi się, że Rembrandt to był malarz duszy, bardzo pokazywał jakoś głębię człowieka. Ja na sztuce się nie znam, ale te obrazy przykuwają moją uwagę. One są piękne, gra światła. Dużo jest tam w jego twórczości też obrazów religijnych, odnoszących się do scen biblijnych, choćby Wieczerza w Emaus. Jak dobrze kojarzę, nawet są dwa różne jego obrazy pokazujące to wydarzenie. Mojżesz z tablicami prawa, no i chyba najbardziej rozpoznawalny obraz Powrót syna marnotrawnego, no dzieło, o którym napisane zostały książki. Ten obraz znajduje się w Muzeum Ermitaż w Petersburgu w Rosji. To Rembrandt van Rijn. Ale jest jeszcze jeden malarz tamtego okresu rozpoznawalny. To jest Jan Vermeer van Delft. Nie wiem, czy dobrze to nazwisko przeczytałem. Trochę zapomniany był, trochę zapomniany i nie jest aż tak bardzo rozpoznawalny jak Rembrandt. Zostało po nim zaledwie 30 dzieł. Ale te dwa, które chcę przywołać, a może nawet trzy, na pewno Państwo kojarzą. To jest Dziewczyna z perłą. Dziewczyna z perłą. Znawcy tematu doszukują się, kim jest ta piękna dziewczyna. Czy to była jego córka, czy to była jakaś znajoma, czy też ten obraz był malowany na jakieś zamówienie. Ten obraz znajduje się w muzeum Martinius w Hadze. Natomiast drugi obraz, który na pewno jest rozpoznawalny, to jest Mleczarka. Mleczarka znajduje się w Rijksmuseum w Amsterdamie. I jeszcze jeden obraz, widok Delft, bardzo ładny. Jan Vermeer van Delft, z Delft pochodzący z miasta, które znajduje się nieopodal Hagi. Nieduże miasto z przepięknym rynkiem. Tam też jest muzeum tego malarza i w wielu miejscach można kupić pamiątki z wyrysy, czy też reprodukcję tego, szczególnie obrazu Dziewczyna z perłą. Państwo na pewno wiedzą, jaki to jest obraz. Proszę sobie przywołać gdzieś w pamięci, w książce znaleźć, albo na pewno w internecie ten obraz Państwo znajdą. Bardzo, bardzo rozpoznawalny i to właśnie twórcą jest holenderski malarz Jan Vermeer van Delft. I bardziej współczesny nam to jest oczywiście Vincent van Gogh. Nawet nie wiedziałem, proszę Państwa, że chciał być pastorem. To był człowiek wierzący, mało znany za życia, ale zostawił po sobie 2000 dzieł, 870 obrazów, 1000 rysunków różnych. Miał niewątpliwie ogromny talent, ale cierpiał na napady lękowe, choroby psychiczne. Zmarł w wieku 37 lat zaledwie, zabity z broni palnej. Najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, było to samobójstwo. Żył od połowy do końca XIX wieku. Kto nie zna jego takich słynnych dzieł, jak choćby Słoneczniki, jak choćby Gwieździsta noc, czy jego autoportret. Vincent van Gogh, jeden z wielu bardzo rozpoznawalnych w świecie malarzy holenderskich. Zapraszam Państwa, żeby się zapoznać z jego też twórczością. Holandia ma się czym pochwalić. Rembrandt, van Gogh, no właśnie. Ale Holandia to nie tylko przecież malarze. Przecież kiedy słyszymy słowo Holandia, to od razu z czym nam się kojarzy? No na pewno kojarzy wam się, drodzy Państwo, bo mi na pewno z tulipanami, z pięknymi kwiatami, z wiatrakami, z serami, z drewniakami albo chodakami, butami z drewna. No ale też z czym? Tak, z rowerami. To zapamiętałem, kiedy byłem pierwszy raz w Holandii jako młody chłopak, że na każdym kroku były rowery. przy słupach, przy ławkach, gdzieś przyczepione, czasem nie przyczepione. Rzeczywiście Holandia z tego słynie. Rok rocznie sprzedaje się w Holandii około 3 milionów rowerów. Ona z tego słynie. Są przepiękne, szerokie, bezpieczne ścieżki. Nawet niektórzy mówią, że są to autostrady rowerowe, proszę Państwa. W Holandii można wpaść pod rower. Naprawdę. Jak ktoś jest takim, jak to powiedzieć, miłośnikiem dwóch kółek i chce sobie pojeździć, to zapraszam do Holandii. Całą Holandię można objechać rowerem w koło. Trzeba jednak pamiętać, że rowerzysta naprawdę ma tam pierwszeństwo. Nawet na rondach są ścieżki rowerowe, więc trzeba bardzo uważać. Ja sam miałem taką nieprzyjemną sytuację. Rowerzysta mi wyjechał, on miał pierwszeństwo. Ja nie byłem przyzwyczajony. Rowerzysta wyjechał ze strachu, spadł z roweru, wyzwał mnie tam. Później nic się oczywiście nie stało, ja go nawet nie dotknąłem, ale pomachał rękami, coś po holendersku do mnie nakrzyczał. To była dla mnie nauczka, że naprawdę trzeba mieć oczy, jak to się mówi, dookoła głowy i szeroko otwarte, bo rowerzystów jest tam bardzo, bardzo dużo. I to nie tylko jeżdżą w takim okresie ciepłym, nie wiem, wiosennym, letnim, no i ewentualnie wczesnojesiennym, ale także przez całą zimę. Jeżdżą tam na rowerach starsi, młodsi, studenci. Jak słyszałem, każdy ma przynajmniej dwa rowery w domu. Taki starszy, typowa holenderka, taki rower, który można ukraść, bo niestety kradną w Holandii rowery ludzie. I ukradnie rower ktoś, przejedzie się ileś tam kilometrów i rzuci. I potem idzie załatwiać swoje sprawy, za jakiś czas ukradnie kolejny rower. Nie wiem, czy to prawda jest, a czasem te rowery wyrzucane są do kanałów. Ponoć w Holandii rok rocznie z kanałów wyciąga się około, no też w Amsterdamie szczególnie, około 12 tysięcy rowerów. To szokujące, prawda? W każdym razie rower tam jest częstym środkiem lokomocji. Holandia dba o bezpieczeństwo, dba też na pewno o tą przyrodę. Sam Amsterdam ma 500 tysięcy rowerów. Można kupić rowery też używane, taki w dobrym stanie rower kosztuje 120 euro. Rozpoznawalne marki, a co tu będzie mała reklama teraz, to jest Gazelle, to jest Bataus, to jest Sparta, to jest Union. Te rowery coraz częściej są też spotykane i w Polsce można je kupić. Już nie tak często te górskie, jakieś wyczynowe, ale właśnie taka damka holenderska. Chodzi o komfort jazdy. Szeroka kierownica, proste plecy. Jest i wygodnie, i bezpiecznie. Bez pośpiechu człowiek dotrze do celu. A więc Holandia na pewno kojarzy się z rowerem. Kolejna rzecz to jest wiatrak. Tak, rzeczywiście wiatraki są bardzo popularne w Holandii. Mnie się osobiście kojarzą i można je jeszcze spotkać w wielu miejscach. Kiedyś było ich tam około nawet 11 tysięcy czynnych, tak, czynnych, pracujących. I nawet jeśli nie są wynalazkiem Holendrów, a przywędrowały w XIII wieku z Persji, to jednak miały duże zastosowanie w Holandii. Najpierw do czego służyły? Do mielenia ziarna, oczywiście. Potem też wymyślono specjalne, przy pomocy wiatraków osuszano ziemię, bo jak Państwu mówiłem, Holandia leży w depresji, więc dużo było wody, terenów zalanych i poprzez odpowiednie śruby Archimedesa, jak dobrze pamiętam, bo przez odpowiednie pompy wymyślono taki sposób, że te wiatraki wypompowywały tą wodę i przelewały tę wodę do kanałów i osuszały tym samym teren. Później wiatraki miały zastosowanie też w przemyśle tartaczanym do produkcji drewna. Także mieliby tytoń, no właśnie wspomniane drewno, zboże, kawę, kakao i gorczycę na musztardę, ale też kruszyły skały na kruszywo. Teraz około 1000 jest wiatraków w Holandii, to i tak sporo na taki niewielki kraj, ale w większości to już są takie wiatraki, które mają jakąś wartość bardziej sentymentalną, może muzealną. Można je odwiedzić, można je zwiedzać, przy nich sobie zrobić zdjęcia. No i oczywiście, jeśli Państwo będą w Holandii, to trzeba absolutnie koniecznie pojechać do takiego skansenu, nazywającego się Kinderdijk. Kinderdijk znajduje się niedaleko Rotterdamu i zaliczany jest do listy światowego dziedzictwa UNESCO. Tam jest wpisane na tą listę. To jest 19 wiatraków w jednym miejscu położonych, oddzielonych wodą, taką rzeczką. Można po tej rzece przepłynąć się stateczkiem. Warto, na pewno warto. Ja tam byłem. Porobić sobie zdjęcia. Także pod wiatrak można podejść. Można do niego wejść, zobaczyć tą całą machinerię, jak to działało, jak to napędzało. Te wielkie, wielkie płaty, te skrzydła. Ale też zobaczyć, jak tam mieszkali, bo ci, którzy obsługiwali wiatrak, mieszkali tam. Więc można zobaczyć kuchnię, jakiś pokój sypialny, pokój dla dzieci. Jest to tak urocze, tak przejmujące. Człowiek się przenosi do innej zupełnie epoki, do dawnej Holandii. Robi to wrażenie, a rokrocznie tysiące ludzi to miejsce odwiedza. Bardzo mi się tam podobało. Kinderdijk, niedaleko Rotterdamu, miejsce, gdzie można spotkać w jednym skansenie 19 wiatraków. Zachęcam Państwa, żeby tam pojechać. No jeśli oczywiście Holandia, to i kwiaty, przepiękne tulipany. Z tego Holandia słynie, z pięknych kwiatów, no i trzeba odwiedzić taki potężny park, miejsce pełne kwiatów, Keukenhof, już istniejący od XV wieku. Wtedy był to taki ogród ziół, a od XIX wieku jest to taki już poważny park, nawet nazywany parkiem angielskim. To 32 hektary samych kwiatów przez 60 lat istnienia, tak już wprost tego parku typowo kwiatowego, nieziołowego, odwiedziło to miejsce 50 milionów ludzi. Szczególnie można tam zobaczyć i piękne dywany kwiatowe, kwiatów cebulowych, tulipanów, hiacynt, lilii. Co roku w tym parku 7 milionów cebulek kwitnie tam, zapełnia ten piękny ogród Keukenhof. Przepiękne zdjęcia można zaobserwować w internecie. Zapraszam Państwa. Na razie tak wirtualnie, kiedy będzie możliwość pojechania do Holandii, to Keukenhof, tego miejsca pominąć nie wolno. Holandia ma się czym pochwalić, prawda? Takich symboli jest wiele. Oczywiście sery holenderskie są dobre. Gouda. W Polsce też znamy ser Gouda. To jest nazwa miasta w Holandii. I sera, który tam jest produkowany i też oczywiście w całej Holandii. Ser w kształcie koła, który waży, proszę Państwa, od kilograma do 15 kilogramów. W zachodniej Holandii do dzisiaj produkuje się w gospodarstwach taki ser. Córka uczy się od matki i potem przekazuje z czasem swojej córeczce, kiedy już stanie się sama matką. Po prostu z pokolenia na pokolenie recepturę i sposoby produkowania tego sera się przekazuje. Gouda nie jest, jak powiedziałem, znany tylko w Holandii, z tym, że ten w Polsce czy w innych krajach niekoniecznie musi być taki sam jak ten holenderski. Gouda Holland to nazwa zastrzeżona tylko dla tego wyjątkowego holenderskiego sera. I taką ciekawostką jest, ja nawet nie byłem świadomy, żeby wyprodukować taki kilogram takiego sera, choćby Gouda, to potrzeba 10 litrów mleka. Oczywiście jakiego? No, holenderskiego najlepiej. Taki ser zawiera wapno, ale też oczywiście witaminy A, B, D, mniej akurat witaminy B12, ale Gouda to Holandia. Tutaj trzeba upatrywać źródła tego sera. No i proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, o której już wcześniej wspomniałem, to oczywiście drewniaki albo chodaki. Drewniany but w Holandii nazywa się sabot, wykonany z jednego kawałka drewna, najczęściej topolowego albo wierzbowego, ale te takie najbardziej znane, porządne takie buty, to nawet drzewo jest olchowe. Mówi się tam też, że jest to klumpen. Tak jak na Kaszubach. Tam się mówiło klumpen albo klumpy raczej. Klumpy, ja to dobrze wiem, bo z Kaszub pochodzę. Męskie buty takie buty, drewniaki, były niemalowane, albo były tylko czarne, natomiast żeńskie, damskie były białe, żółte, czerwone, z czasem też przyozdobiane jakimiś wzorkami symbolizującymi Holandię, a w jakieś tulipany, jakieś kwiatki, albo też malowano, rysowano na nich wiatraki. Dzisiaj w większości produkuje się już takie drewniaki, chodaki, klumpy, obojętnie jak to nazwać, dla turystów. I proszę Państwa, ktoś na tym zrobił niezły biznes, bo dzisiaj produkuje się, no dzisiaj rokrocznie produkuje się 3 miliony takich chodaków. Bardzo wiele maleńkich, miniaturowych takich chodaków sprzedaje się dla turystów jako breloczki, jako pamiątki do postawienia na szafce, albo zrobione z takiej ceramiki specjalnej holenderskiej, Delft Blauw, albo fajanse z Delftu. Państwo też rozpoznają taką ceramikę. Biało-niebieskie mają wzory. To jest taka imitacja tej chińskiej porcelany i z takiej porcelany też wiele holenderskich jest figurek wykonywanych, a to pochodzi z tego miasta wspomnianego Delft. Mówi się fajanse z Delftu. To też taki symbol Holandii. Warto o tym na pewno wspomnieć. A kiedy mówimy o Holandii, to też nie możemy pominąć postaci dość nam współczesnej, która jakoś bardzo kojarzy się z Holandią, chociaż sama Holenderką nie była. Mówię ona, bo mowa o dziewczynie, zaledwie kilkunastoletniej Annie Frank, która urodziła się w Niemczech. Była Niemką, a właściwie Żydówką, urodzoną w Niemczech, ale zamieszkała w Holandii, więc utożsamiana jest z Holandią. Nie napisała żadnej w życiu książki, a jest najbardziej znaną w świecie pisarką. Holenderską pisarką oczywiście. Jak to możliwe? Everybody wants to do this most fancy new step. It's a funny bear, parrots on a tear. Well, I do declare it is classy. Gabby brought the dance and it's got us all a-going. Since she came, no other twirl has had any showing. It's a music treat for your dancing feet. It is flashy but neat. Just a twist and a bend that you hope will not end. Oh, oh, that Gabby glide. It's just a real Parisian fly. Prance along as though you were upon the boulevard. Anna Frank, a właściwie Annelies Marie Frank, to żydowska, jak powiedziałem, dziewczyna, urodzona w 1929 roku, kiedy doszedł do władzy Hitler, wraz z swoim ojcem, mamą i jedną siostrą Margot wyemigrowały, wyjechały do Holandii, zamieszkały w Amsterdamie. Anna Frank na 13 urodziny dostaje zeszyt, który staje się pamiętnikiem. Jej tata, prowadząc interes, widząc zagrożenie, widząc prześladowanie Żydów w Holandii także, decyduje się ukryć swoją rodzinę. Na zapleczu swojej pracy w samym Amsterdamie ukrywa swoją rodzinę, a także z czasem jeszcze czworo innych Żydów, przyjaciół. 8 osób przez 2 lata od lipca 1942 roku do sierpnia 1944 roku mieszka tam i ukrywa się. W tym czasie nastolatka Anna Frank, mając w prezencie od rodziców zeszyt, zapisuje go. Opisuje wydarzenia i przemyślenia na temat tego, co się obecnie dzieje. Bardzo głębokie, bardzo szczere. Pisze o swojej miłości, o swoich tęsknotach. Ale w tym wszystkim pisze tak bardzo pozytywnie. Ona nie traci nadziei. Ona mówi, nadal wierzę, że są dobrzy ludzie. Kiedyś ta straszna wojna się skończy i kiedyś znowu będziemy ludźmi, a nie Żydami. Pisze dalej, muszę mieć w sobie dobre ideały. I muszę je zachować na kiedyś, kiedy będę mogła je realizować. Anna Frank pisze ten dziennik prawie że dzień po dniu, notując to, co przeżywa, swoje lęki, też niepokoje, zmartwienia. W marcu 1944 roku usłyszała zachętę ministra edukacji, sztuki i nauki na wygnaniu, aby zachować wszelkie listy, pamiętniki, ocalić od zapomnienia. ten czas, który pokazuje cierpienie cywilów holenderskich, i ona jeszcze bardziej jakby przykłada się do pisania tego pamiętnika, przepisuje go też na nowo, mając świadomość, że to się może kiedyś przydać. Ten dziennik ocalał. Został przetłumaczony na 70 języków. Wydano 30 milionów egzemplarzy jej dziennika. Ktoś doniósł o kryjówce Żydów. Do dzisiaj nie wiadomo, kto to zrobił. Są spekulacje, że mógł to zrobić holenderski sąsiad. I 4 sierpnia 1944 roku wszyscy mieszkający w tym ukryciu, Żydzi, cała rodzina państwa Frank, zostaje wywieziona do obozu Auschwitz. Tam przebywają 3 miesiące, a potem wywiezieni są do środkowych Niemiec, do obozu Bergen-Belsen, gdzie za niedługo zostaną zgładzeni. Ten obóz się ciągle rozrastał, miał kilka takich, można powiedzieć, części. Jedna z części to był obóz Gwiazdy, a więc dla Żydów mieszkało. Było tam osadzonych około 4000 Żydów właśnie tylko z Holandii. Anna Frank zmarła na tyfus w lutym 1945 roku, miała więc 16 lat. Niedługo przed wyzwoleniem obozu, bo już w kwietniu 1945 roku, a więc kilka miesięcy później, przez Brytyjczyków ten obóz został wyzwolony. Obóz przeżył tata, Otto Frank, który opublikował w 1947 roku dziennik swojej córki Anny Frank. Tak nazywa się ta książka, dziennik albo pamiętnik Anny Frank. Młodej, prostej, ale takiej pełnej optymizmu dziewczyny, która przekazała swoje przeżycia czasu wojennego, okupacji, zamknięcia, swojego lęku światu. Jest jej muzeum w Amsterdamie, które rokrocznie odwiedza około 1 miliona turystów. Tylko Muzeum Van Gogha w Amsterdamie odwiedza więcej ludzi. To muzeum jest tak oblegane, że nawet w czasie wakacyjnym otwarte jest od 9 do 22. Nawiasem mówiąc, mamy też taką polską Annę Frank, Rutkę Laskier, Żydówkę, której zeszyt jeden ujrzał światło dzienne po 63 latach, a także Dawid Rubinowicz. Proszę poczytać sobie o Rutce Laskier. Chciałem jej książkę, jej pamiętnik zdobyć. Nie jest to łatwe, ale wiem, że w pewnych regionach Polski nawet jej dziennik, który schowała pod schodami, który, jak powiedziałem, ujrzał światło dzienne po ponad 60 latach, jest zaliczany do lektury szkolnej, ale to w pewnych regionach Polski. Teraz zapraszam Państwa na rozmowę z moim specjalnym gościem, już wcześniej zapowiedzianym, panią Michaliną Małolepszą, która jest artystką. O tym, czym się zajmuje, jak pracuje, o tym w mojej rozmowie serdecznie zapraszam. Polacy nie gęsi swój język mają, Polacy potrafią się zaprezentować w świecie, Polacy potrafią zaistnieć i mamy wielu Polaków, którzy na arenie międzynarodowej zasłynęli. Mamy dużo mnóstwo znanych sportowców, tych dawnych i obecnych, mamy znanych naukowców, ale także poza Polską żyje wiele takich osób, które parają się czymś wyjątkowym. W Polsce może nie było nie głośno, ale tutaj poza jej granicami potrafią zaistnieć. Jeszcze na pewno zaistnieją. Jedną z takich osób jest bardzo ciekawa postać, pani Michalina Małolepsza, która dzisiaj jest moim i państwa gościem. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani mieszka w Holandii. Jesteśmy u pani w domu, w Schiedam, tak się to wypowiada, to miasto chyba tak nazwę. Holandia kojarzy mi się z kwiatami, z pomidorami, z wiatrakami, ze smacznym serem. Kiedy tak rozmawiam z różnymi Polakami tutaj mieszkającymi, wiele z nich pracuje w szklarniach, wśród tulipanów, kwiatów, przy pomidorach, ale nie tylko pewnie. Pani zajmuje się zupełnie czymś innym, co mnie zafascynowało i dlatego tutaj jestem. Jest pani grafikiem czy graficzką, ale nie komputerową.
Jestem grafikiem warsztatowym z wykształcenia. Tutaj skończyłam studia na Akademii Sztuk Pięknych w Rotterdamie. No i staram się rozwijać swoją pasję.
Ta grafika jest wyjątkowa. To nie jest jakiś projekt zrobiony w jakimś tam komputerowym programie. Pani to ma w głowie i przekłada to na papier, na... Jak to wygląda? Jak to się tworzy? Ja widziałem kilka pani prac. To jest taka sztuka nowoczesna, chyba tak to trzeba nazwać. Musi mieć pani dużą wyobraźnię. Jak to powstaje? Taki projekt, taki plakat, taki obraz?
Najpierw robię dużo szkiców. Potem te szkice tak naprawdę też przechodzą proces komputeryzacji, czyli je gdzieś tam sobie w Photoshopie wkładam, żeby zobaczyć, jak może wyglądać całość. To jest takie spore ułatwienie. Ale kiedy już mam przed sobą linoleum, to bo wycinam swoje prace w linoleum.
Linoleum, czyli taka guma, tak mi się kojarzy, tak? Taka, jakieś takie, taka, takie tworzywo miękkie.
Linoleum to jest, tak, tworzywo, tak naprawdę podobno to jest produkt naturalny, czyli robione z jakichś odpadów, chociaż mając z tym do czynienia, to nie mam takiego wrażenia. Linoleum to jest kawałek podłogi też. Tak, możemy sobie linoleum położyć na podłodze. Technika, której używam, to jest tak zwany druk wypukły. Druk wypukły stosowano kiedyś, bardzo, bardzo dawno, bo to jest stara technika. Nawet to jest stara technika graficzna, stosowana może nawet od setek lat, może nawet tysiącleci, nie znam dokładnie historii, ale to jest technika powielania, czyli robi się matrycę, którą można potem wiele razy użyć, zrobić kilka egzemplarzy. W dzisiejszych czasach druku wypukłego używają artyści do robienia grafik. Ponieważ mamy komputery i drukarki, te ręczne, jakby ręcznie robione ilustracje i drukowane już nie są takie popularne, czyli wszystkie książki można bardzo łatwo powielić. Natomiast grafika warsztatowa jest zarezerwowana właściwie tylko dla artystów. Ja wycinam w linoleum jakiś obraz. Często jest tak, że z tych szkiców, które mam, on potem jest troszeczkę inny, bo w czasie wycinania jakby rozwijam ten obraz. Czasami to wychodzi na dobre, czasami nie.
Czyli jeszcze cały czas projekt się tworzy w czasie jego produkcji, że tak powiem.
Tak, tak. Wiele osób ma już gotowy szkic, nakłada go i tak kończy. I ja jeszcze eksperymentuję na samym linoleum.
Jak długo pani już jest taką artystką? Jak długo pani tworzy i czy pani dalej z tym wiąże jakieś nadzieje, swoją przyszłość?
Pierwszą wystawę, w której wzięłam udział, no to było jeszcze w czasie studiów w 2007 roku, czyli już ponad 10 lat. bardzo bym chciała zostać plakacistką. Bardzo bym chciała projektować plakaty i ku temu zmierzam.
Ja tutaj nadmienię, radiosłuchacze nie wiedzą, że pani Michalina tworzy plakaty, które też już wysyła na międzynarodowe konkursy.
Tak, ale myślę, że bardzo dużo osób tak właśnie postępuje po to, żeby cały czas ćwiczyć swój warsztat.
Wczoraj była pani na spotkaniu artystów w ambasadzie polskiej w Hadze. To znaczy, że pani jest tutaj już rozpoznawalną artystką, znaną.
Nie wiem, ja byłam zaproszona na pierwsze spotkanie jeszcze jako studentka, czy zaraz po skończeniu studiów. To jest bardzo szczególne spotkanie, bo przychodzą tam fajni ludzie i program jest zawsze ciekawy. W taki sposób nawiązujemy kontakty, w taki sposób też były stworzone dwie wystawy polskich artystów w Holandii. Tam właśnie żeśmy się spotkali. I idea tych wystaw jest nadal kontynuowana.
Poza tą naszą rozmową powiedziała pani takie zdanie ciekawe, że sztuka jest zazdrosna. Co to znaczy? Co miała pani do powiedzenia? Co się kryje pod tym hasłem, że sztuka jest właśnie zazdrosna?
Sztuka jest pasją, więc żeby rozwinąć się w tym kierunku, żeby stać się rozpoznawalnym artystą albo przynajmniej spełnionym dla siebie, trzeba sztuce poświęcić bardzo dużo czasu, czyli tak naprawdę cały dzień pracy, tak? Cały tydzień pracy. I to nie zawsze współgra z innymi zajęciami czy z inną pracą. No niestety ze sztuki ciężko jest wyżyć. I tutaj trzeba jednak... Tak, trzeba często wybrać, co się robi i jak sobie życie ułożyć, tak. Kobiecie jest zazwyczaj trudniej ze względu na to, że to kobieta jednak zostaje z dziećmi w domu.
Wiadomo, dzieci to jest pani wielka miłość ogromna, mąż, rodzina, to jest na pierwszym miejscu niewątpliwie, ale też ta sztuka jest pani jakąś taką miłością, drugą albo trzecią, z którą pani nie chce się rozstawać, mimo obowiązków, mimo zajęć tych podstawowych, rodzinnych, małżeńskich. Chce pani dalej w tym kierunku iść, bo jest pani młoda, kreatywna, pomysłów pewnie cały szereg w głowie, jak to będzie, jak to jest.
Ja... Nie wiem, czy to nie zabrzmi trochę jak bluźnierstwo, ale ostatnio mówię ludziom, że mam troje dzieci. Tak, mam dwóch chłopców i córkę grafikę. I tak staram się mój czas rozdzielać.
Oczywiście jest pani też wierząca, wierząca w Boga.
Tak.
Kiedy pani tutaj czasami ma swoje wystawy, spotyka się z różnymi artystami, jest pani jakoś tam rozpoznawalna, pani się przyznaje do tego, że jest Polką.
Tak, oczywiście.
Można powiedzieć, że pani jest takim ambasadorką Polski tutaj na tej ziemi też.
Nie wiem, mam nadzieję, że tak jest, chociaż nie zawsze wychodzę z tą intencją jakby, bo to po prostu człowiek, artysta to jest ktoś, kto kreuje nowe rzeczy i może to robić wszędzie. To jest bardzo ciekawe, chociaż... Jestem w Stowarzyszeniu Artystów i jestem holenderskim Stowarzyszeniu Artystów i jestem tam jedyną Polką. Wszyscy wiedzą, że jestem Polką. No i to jest dosyć ciekawe doświadczenie. Często też się wystawiam, staram się wystawiać też z polskimi artystami i utrzymywać z nimi kontakty, obserwować to, jak sobie radzą. Kiedy tutaj przyjechałam, zaraz po szkole średniej, spotkałam artystę, w Amsterdamie mieszkał, który powiedział mi bardzo ciekawą rzecz, że bycie artystą to jest taka profesja bardzo międzynarodowa i że tak naprawdę wszędzie można tworzyć i ta sztuka nie ma granic. Sztuką poszerzamy nasze horyzonty, czyli w momencie, kiedy ja mam zupełnie inną wrażliwość niż Holendrzy, tak?
Taką polską wrażliwość.
Tak, i moja sztuka też jest zupełnie inna, więc uczymy się od siebie nawzajem i może pod tym względem można powiedzieć, że właśnie w jakimś sposób jestem ambasadorką Polski, tak.
Teraz jest taki szczególny rok dla Polski, dla Polaków, stulecie odzyskania niepodległości. Może, nie wiem, czy pani myślała o tym, może ta córka pani, to trzecie dziecko, córka grafika, może da jakiś pomysł, żeby coś z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, jakiś projekt stworzyć?
Nie myślałam o tym, ale może pomyślę tak. Może się uda coś zrobić.
Pani pochodzi z Polski, z jakiego miasta?
Spod Częstochowy, ale to pochodzę ze wsi, z Lubszy. Ale urodziłam się w Częstochowie i w Częstochowie skończyłam szkołę średnią.
Wraca pani często do kraju, do Polski, do rodziny?
Staramy się być w Polsce 2 razy w roku.
Pani przyszłość związana jest już z Holandią czy z Polską?
Myślę, że najbliższe lata związane są z Holandią. Natomiast bardzo bym chciała mieć jakieś wystawy także w Polsce i działam w tym kierunku.
Gdyby ktoś chciał zobaczyć pani dzieła, pani projekty, pani obrazy czy tą grafikę, to gdzie można się udać, gdzie można zobaczyć te prace?
Obecnie każdy artysta ma galerię w internecie i moje prace są na stronie internetowej pod adresem michalina.nl.
Michalina.nl i tam można wszystko zobaczyć. Można też lajkować?
Chyba można, tak.
Czy jeśli ktoś chciałby kupić takie dzieło, taką pracę, jest taka możliwość?
Jest możliwość. Na stronie internetowej znajduje się także mój adres e-mailowy i w porozumieniu ze mną właśnie można, po napisaniu e-maila możemy porozumieć się w sprawie zakupu grafik. Jest także galeria, która reprezentuje mnie i to jest RAR Spike Nisse. Oni też mają kilka moich grafik, które sprzedają.
Pani Michalino, bardzo dziękuję za rozmowę. Czego można pani życzyć na ten wciąż jednak nowy rok 2018 i kolejne lata?
No, mi grafikowi specjalizującemu się w wycinaniu grafik dutem, to chyba połamania duta.
Ja życzę pani, żeby oczywiście dzieci, synowie rośli zdrowo, ale też żeby ta córka pani grafika rosła, rozwijała się i była dla pani wielką radością i satysfakcją. I żebyśmy my mogli być dumni, że mamy taką graficzkę, Polkę, która też promuje Polskę poza granicami ojczyzny. Dziękuję bardzo pani, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Blood in the water, and know that it won't last. My light is brighter, and I hope that it will last. You think that it's directions, ones you never choose. It's the way that you're facing determines if you'll lose. Fortunes that you made, choices that you gave, you want it, you want it. Now I am like the sun, bordering no one, you got it. Love you until we get by. Love you till we get by.
Bardzo dziękuję państwu za uwagę, za to, że byliście dzisiaj ze mną w Holandii. Mam nadzieję, że miło i sympatycznie spędziliście czas i zachęciłem was choćby do przypomnienia sobie dzieł słynnych holenderskich malarzy, takich jak Rembrandta, Van Gogha. Na pewno warto. Ale też zachęcam do poczytania dziennika Anny Frank. Można się wzruszyć, można sobie popłakać. A Holandia wciąż zachwyca. Tulipany, wiatraki, chodaki. Ja chciałbym tam kiedyś jeszcze wrócić. Póki co żegnam się z państwem. Ja nazywam się ksiądz Mariusz Sokołowski. Do widzenia, do miłego, do zobaczenia, a raczej do usłyszenia za tydzień.
Thank you.